Drogie siostry, drodzy bracia, gromadzi nas kolejne spotkanie, w którym przypomnę, zwłaszcza tym, którzy może są po raz pierwszy, rozważamy nie tyle mękę pańską, ale podejmujemy tą drogę, którą Kościół proponuje w bezpośrednim przygotowaniu do świąt i do sakramentu chrztu, który jest na Wielkanoc w noc Wigilii Paschalnej sprawowany. Towarzyszymy w ten sposób tym kandydatkom, które przygotowują się jako dorosłe już osoby do sakramentu chrztu, a my, korzystając z tej okazji, my ochrzczeni, chcemy na nowo przejść tę drogę, na nowo jakby uświadomić sobie, co w nas jest złożone, jaki dar, jaki skarb jest w nas poprzez sakrament Chrztu Świętego. I w tę niedzielę Kościół przewiduje tak zwane drugie skrutynium. I Kościół chce, abyśmy zatrzymali się nad Ewangelią dnia, nad uzdrowieniem niewidomego, a potem modli się za wybranych, aby modli się o uwolnienie od zaślepiających złudzeń oraz o uwolnienie od ojca kłamstwa. Któż z nas tego nie potrzebuje? Któż z nas nie potrzebuje uwolnienia od tego, co nas zaślepia? Sprawia, że choć widzimy, jesteśmy poniekąd ślepi. Dziś mieliśmy okazję w pewnej małej grupie dłuższy czas pochylać się nad Ewangelią dzisiejszego dnia. Ktoś powiedział, że ta Ewangelia jest historią jego życia, że on się w tej Ewangelii odnajduje jak chyba w żadnym innym fragmencie. I tu warto postawić sobie pytanie, czy my odnajdujemy się w tej Ewangelii, czy my w ogóle odnajdujemy się w Ewangelii. Być człowiekiem wierzącym to rzeczywiście widzieć w tych biblijnych historiach swoje własne życie. To tak bardzo przylgnąć do Chrystusa, że gdy czytamy Ewangelię, to odkrywamy, że poniekąd czytamy o sobie samym. Że to jest nasza historia, historia naszego życia. Czasami trudna historia, ale tym samym dobra nowina, dobra historia. Dziś Ewangelia mówi o uzdrowieniu człowieka niewidomego. I tego, czego trzeba się chyba dzisiaj bać, to tego pytania, które może się zrodzić w naszych sercach, zwłaszcza gdy zachęcam do tego, by odnaleźć w tej Ewangelii własną historię życia. To pytanie, które też pojawia się w dzisiejszej Ewangelii. Pytanie z niedowierzaniem. Czy my też jesteśmy niewidzący? Czy my też jesteśmy ślepi? Tak pytają, drogie siostry, drodzy bracia, faryzeusze. A Jezus odpowiada: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie widzimy, ponieważ wydaje nam się, że widzimy, ponieważ jest w nas myślenie faryzeusza, na tym polega grzech, który trwa nadal. I to więc niech będzie zachętą dla nas, by przypatrzeć się tej Ewangelii i na jej tle zobaczyć naszą własną historię własnego życia. Ewangelia dzisiejsza jest długa. To jest aż 41 wersetów 9 rozdziału Ewangelii Jana. Długa, bo długi też jest proces uzdrawiania człowieka. My czasami, kierując modlitwę prośby, tak oczekujemy, żeby Bóg działał natychmiast. Bywa, że tak działa, ale niejednokrotnie proces przemiany serca człowieka jest długi. Są sprawy w naszym życiu, które są nam zadane na całe nasze życie. Proces też jest długi, bo obejmuje całego człowieka. W sumie opis uzdrowienia oczu to zaledwie kilka wersetów tej Ewangelii. Ale Chrystusa nie interesują tylko oczy, ale interesuje zawsze cały człowiek, także jego serce, także jego dusza. I Chrystus, gdy uzdrawia, to chce uzdrowić całe nasze człowieczeństwo. Mało tego, uzdrawia także, chce uzdrowić także środowisko, w którym człowiek żyje. Ileż w tej Ewangelii dzisiejszej jest dyskusji z rodzicami, z faryzeuszami, jest wzajemnego jakby badania tej sprawy, bo środowisko, w którym żył człowiek niewidomy, nie rozumie tego, co się stało. Sytuacja niewidomego jest trudna. To oczywiste dla nas, przynajmniej wydaje nam się, że jest oczywiste, bo nikt nigdy nie żył w takiej ciemności, w jakiej żyje człowiek niewidomy od urodzenia. Ta ciemność fizyczna, ciemność też, zwłaszcza w Ewangelii Jana, też jest symbolem sytuacji grzechu. Ale to, że ktoś nie widzi ani kształtów, ani kolorów, nic nie widzi i nigdy nie widział, to jest wielkim trudem. Ale trudna jest także jego sytuacja społeczna. Jest żebrakiem, jest zdanym na los innych. Jeśli coś od kogoś dostanie, to ma, ale poza tym nie może liczyć na nikogo ani na nic. Ale najgorsze jest chyba to, co inni mówili o nim. Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Tu nie ma wątpliwości, nawet to myślenie objawia się u apostołów, u uczniów. Panie, kto zgrzeszył? Bo nie mamy wątpliwości, że ktoś zgrzeszył. Bo czyż grzech nie owocuje chorobą? Czyż nie jest choroba jakąś karą za grzechy? My też tak czasami myślimy. Dlatego pytają, kto zgrzeszył, on czy rodzice. Nie wiemy tylko kto, ale to oskarżenie o grzech jest tak ewidentne. A niewidomi mają wyczulony słuch. Nie widzą, ale jakby więcej słyszą, więcej czują. I choć Ewangelia nie mówi o tym wprost, to chyba ów niewidomy człowiek, niewidomy żebrak musiał nieraz w swoim życiu usłyszeć oskarżenie o grzech. Takie było wtedy myślenie. My też czasami tak dziś myślimy. I owszem, często choroba jest skutkiem czyjegoś grzechu. Jeśli jako społeczeństwo nie troszczymy się o środowisko naturalne i potem się dziwimy, że tyle chorób, tyle alergii, uczuleń, tyle niedoskonałości, taka słabość fizyczna ludzi. Jak ktoś przez całe swe życie korzystał z antykoncepcji, potem się dziwi, że to dziecko jakieś takie słabe, chorowite. Często jest taka zależność, ale nie musi tak być. I oto ten człowiek niewidomy, oskarżany o grzech, słyszy po raz pierwszy z ust nieznanego mu człowieka, którego nie widzi, ale którego rozpoznaje po głosie, słyszy dobrą nowinę. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. To nie jest kwestia grzechu, to nie jest kwestia kary za grzech. Ale nawet w trudnych sytuacjach mogą się objawić wielkie sprawy Boże. Drodzy moi, jak często tak jest, że w sytuacjach, które z naszego punktu widzenia są trudne, czasami za trudne, ale nagle okazuje się, albo po czasie się okazuje, że wśród tych trudnych spraw Pan Bóg potrafi działać. I jego choroba była po to, aby objawiły się wielkie sprawy Boże. W tym czasie w pewnym mieście, nie będę mówił kto, ale powoli umiera na raka młody człowiek, stosunkowo młody człowiek. Wydaje się to być wielką tragedią. Mógłby tyle w życiu jeszcze zrobić. A jednak w ten sposób Pan Bóg uzdrowił go od innej, okrutnej choroby, od alkoholizmu, który niesie wielkie zgorszenie. I może odejdzie przedwcześnie, na pewno odejdzie, po ludzku rzecz biorąc, z medycznego punktu widzenia nie ma innej możliwości. Ale wśród tego trudu dokonało się wielkie uwolnienie też od innej choroby. Dziwne są drogi Boże, ale takie są. Gdy więc ów człowiek niewidomy słyszy tę dobrą nowinę o tym, że to nie jest kwestia jego grzechu, wtedy Jezus czyni coś, czego nie rozumiemy, co nas dziwi. Ze śliny czyni błoto i dotyka oczy niewidomego. Jest tutaj Chrystus jak stworzyciel, który lepi człowieka z prochu ziemi, który w procesie uzdrawiania jak gdyby stwarza to, co słabe, na nowo. Czy mamy taką wiarę, że Bóg jest w stanie w nas stworzyć, jakby dotworzyć coś zupełnie nowego, co w nas jest chore, słabe, niedomagające? Prośmy o taką wiarę, bo Bóg, który jest twórcą wszystkiego, może to uczynić. A następnie nakazuje obmyć się w wodach sadzawki Siloe. Ewangelista tłumaczy to słowo jako posłany. Przy czym posłany jest nie tylko ten, który jest obmyty wodą, ów niewidomy, ale posłanym jest także sam Chrystus, który nas obmywa i uzdrawia. I to właśnie dzieje się, wydarzyło się już w czasie naszego własnego chrztu. To się stanie w chwili chrztu tych, którzy się do tego chrztu przygotowują. Oto obmyci wodą żywą, którą jest sam Chrystus, będziemy uzdrowieni. I to niewidomy po raz pierwszy, gdy się obmył, cóż zobaczył? Zobaczył samego siebie, zobaczył swoją twarz odbitą w wodzie. Poznać siebie, zobaczyć prawdę o sobie. To jest ten kolejny, głębszy etap uzdrawiania, odzyskiwania wzroku. I w tej modlitwie o to, byśmy byli uwolnieni od złudy, która nas trzyma, to prosimy właśnie o to. Cieszymy się, tak jak tu jesteśmy, wzrokiem fizycznym. Ale trzeba nam prosić o nowe zobaczenie samego siebie, o nowe widzenie w prawdzie naszego własnego życia, nas samych. Gdy człowiek jest uzdrowiony przez Chrystusa, to wtedy też się zmienia, jest nie do poznania. Ludzie, którzy go znali, pytają, czy to jest ten człowiek, który żebrał? Nie, jest tylko do niego podobnym. Człowiek, który doświadcza wewnętrznego uzdrowienia, który w spotkaniu z Chrystusem jest przez Niego obmyty, człowiek, który jest oczyszczony wodą żywą, jest nie do poznania, zmienia się. Prośmy o tę zmianę. To już czwarta niedziela Wielkiego Postu. Prośmy o tę zmianę. Prośmy o to, by choćby w jednym aspekcie naszego własnego życia mogło dojść do owej przemiany na nas samych, choćby o trochę, ale prośmy o to. I od tego momentu zaczyna się uzdrowienie jego serca. Ten dalszy, głębszy proces. Rodzi się wiara. On dotychczas nie widział Chrystusa, tylko go usłyszał, słyszał jego polecenie i w posłuszeństwie poszedł to uczynić, choć to dziwny nakaz, idź, obmyj się w sadzawce Siloe. I gdy go potem pytają, gdzie jest ów człowiek, który ci otworzył oczy, mówi, nie wiem. Ale gdy jest atakowany przez faryzeuszy, gdy spotyka się z trudnościami, gdy jest oskarżany, to wtedy zaczyna się też umacniać jego wiara. Wtedy uzdrawia się jego serce, zaczyna coraz to odważniej odpowiadać faryzeuszom. Jego rodzice nie byli tak odważni. Powiedzieli, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Wiemy, że to jest nasz syn. Wiemy, że był niewidomy. Jak to się stało, nie wiemy, pytajcie go. A on potrafi jakby uzasadniać tę wiarę, która rodzi się w jego sercu, bo wiedział, co się z nim stało. Wiedział, że Chrystus jest kimś niezwykłym. Nie widział Go jeszcze, ale zaczyna w Niego wierzyć. I nawet ma tyle odwagi, że stawia faryzeuszy, którzy Go atakują, którzy oskarżają Jego i Chrystusa, że są grzesznymi ludźmi. Ma taką odwagę, by to ich postawić w kłopotliwej sytuacji. I pyta ich, w tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd on pochodzi, a ja wiem, że mi oczy otworzył. Czyż człowiek, który nie pochodzi od Boga, może otworzyć oczy niewidomemu? Odpowiedzcie mi. I to sprawia, że oni go wyrzucają. I wtedy Chrystus przychodzi do niego raz jeszcze, staje przed nim i choć on nie wie, kim on jest, bo nigdy go nie widział, spotyka się twarzą w twarz z Chrystusem i słyszy pytanie, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Kim on jest? Jest nim ten, którego widzisz, bo już możesz widzieć, i ten, który do ciebie mówi, którego słuchasz. I na tym polega, drogie siostry, drodzy bracia, tak naprawdę chrześcijańskie życie. To jest wyznanie wiary w Chrystusa, którego się widzi i którego się słucha. I oddanie Mu pokłonu. To uczynił niewidomy od urodzenia, który przejrzał. I przejrzał nie tylko swymi fizycznymi oczyma, ale który przejrzał całym swoim sercem, duszą przejrzał. I odkrył Boga, odkrył Zbawiciela. Oto każdy z nas u początku swego życia spotkał Chrystusa. I choć tego momentu nie pamiętamy, to jednak chcemy odnowić Go w sobie. Spotkał Chrystusa, który jest i światłością świata, i źródłem wody żywej. I oto każdy z nas został obmyty w świętych wodach chrzcielnych. I ufamy głęboko, że właśnie w tym momencie rozpoczęło się uzdrowienie całego naszego serca, życia, całego naszego człowieczeństwa. I oby ten proces trwał nadal. A jeśli są jeszcze takie duchowe zaślepienia, które mogą nas trapić i trapią, i których może nawet sobie nie uświadamiamy, to prośmy dziś w tej modlitwie, którą Kościół odmawia w czwartą niedzielę Wielkiego Postu nad wybranymi, by uzdrowił nie tylko ich, ale i nas, którzy potrzebujemy tego uzdrowienia. Najłaskawszy Ojcze, Ty sprawiłeś, że niewidomy od urodzenia uwierzył w Twego Syna i przez tę wiarę wszedł do Królestwa Twojej światłości. Uwolnij Twoich wybranych i wszystkich tutaj obecnych od zaślepienia ich złudzeń. Spraw, aby uwiedzeni w prawdzie, aby utwierdzeni w prawdzie, stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Jezu, światłości prawdziwa, mocą Ducha prawdy, uwolnij wszystkich, którzy jęczą pod jarzmem Ojca kłamstwa, a tych, przez Ciebie wybranych do przyjęcia sakramentów, wzbudź dobrą wolę, aby korzystając z radości Twego światła, jak niewidomy, który niegdyś odzyskał jasność widzenia, okazali się silnymi i odważnymi świadkami wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.